Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Dzień dobry, Adam Michalkiewicz. Jesteśmy dzisiaj w Krotoszynie przed centralą sieci sklepów Dino. Trwa od wczoraj protest związkowców. Został zaplanowany na 3 dni. Czego domagają się związkowcy, czego domagają się pracownicy? Jakie mają szanse, by osiągnąć swoje postulaty? O tym porozmawiamy dziś w magazynie interwencyjnym w Punkt. Jesteśmy właśnie w Krotoszynie. W miejscu tego protestu z nami m.in. pan Wojciech Jędrusiak z OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu. Blokujecie państwo teraz przejście dla pieszych przed centralą Dino na drodze krajowej, ulica Ostrowska w Krotoszynie. Dlaczego ta blokada?
Dzień dobry. Dlaczego ta blokada? Ponieważ spółka Dino narusza przepisy prawa, nie respektuje wolności związkowych, narusza ustawę o związkach zawodowych, ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jesteśmy z tą siecią w 2 sporach zbiorowych. Pracownicy są ignorowani. Władze spółki się z nami nie spotykają, choć ciąży na nich obowiązek, który jest zapisany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Tutaj naprawdę jest mnóstwo rzeczy do zrobienia dla pracowników, a on w ogóle nas olewa, krótko mówiąc.
Ta blokada może zmienić zdanie właścicieli Dino?
My stoimy teraz obecnie przed widmem strajku generalnego i być może na dniach zapadnie taka decyzja, że ten strajk się wkrótce odbędzie, bo obecnie spółka Dino, władze Dino blokują nam referendum strajkowe, czyli zakazują nam prawa do strajku, które jest zapisane w Konstytucji.
Państwo teraz blokujecie ulicę, kilka samochodów stoi. Jak ten protest wygląda, ta blokada wygląda? Jak często państwo wychodzicie na to przejście dla pieszych?
Staramy się tutaj nie przeszkadzać pracownikom, mieszkańcom. Jeżeli oni wychodzą z pracy, no to wtedy też przez nagłośnienie przemawiamy do nich, chcemy ich zainteresować, żeby się mobilizowali, bo jeżeli się razem nie weźmiemy do kupy, no to będziemy tak wyciskani jak cytryny, będziemy pracować za 3, będziemy nadzorowani przez kamery, będą zwiększać naszą wydajność przez te kamery. No nie można tak traktować pracowników.
Szliście państwo tutaj o godzinie 18, o której zejdziecie z tego przejścia, o której przepuścicie te samochody, które tutaj stoją?
Założeniem było, że we wniosku ustaliliśmy, że raz na godzinę, o pełnej godzinie przez 15 minut blokujemy tutaj drogę, właśnie przechodząc przez przejście dla pieszych. Jutro będzie to pół godziny, więc będą większe utrudnienia, ale jutro jesteśmy do południa, będziemy kończyć. Mamy nadzieję, że przyniesie to efekt, ponieważ no, chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej, że no, nie można stać ponad prawem, a pan Biernacki się zachowuje, jakby stał ponad prawem i tutaj mamy mnóstwo kontroli poczynionych przez Państwową Inspekcję Pracy, z którą zainicjowaliśmy.
O tych kontrolach jeszcze powiemy, ale pytanie o to, jak reagują kierowcy? Oni wczoraj, dzisiaj mieli do państwa pretensje, że na przykład nie mogą gdzieś zdążyć?
Przyjaźnie reagują, pokazują kciuki do góry, trąbią. Widać, że są zmęczeni. Widzą w nas jakąś nadzieję, do nas pracownicy przyjeżdżają, no, czasami się te ciężarówki zatrzymują. Tutaj ja osobiście przez 36 godzin nie spałem, bo tutaj nas, tutaj ochrona z Dino nas tutaj monitorowała, zdjęcia robiła z każdej strony, chcieli nam, rejestrowali nasze z auta, za dnia chcieli je w ogóle odholowywać. No i tutaj no, ci pracownicy widać, że są przemęczeni. Widzę, że oczekują jakiejś nadziei. Piszą do nas na portalach społecznościowych, które prowadzimy, trzymają za nas kciuki, boją się, bo przypadek pokazał strajku ostrzegawczego. Tam bezpośrednio pracownicy byli straszeni zwolnieniami dyscyplinarnymi za wzięcie udziału w strajku ostrzegawczym. To jest jakieś kuriozum, które nie powinno się zdarzyć w tej części Europy.
Za chwilę o tych wszystkich postulatach państwa powiemy, ale państwo chyba już musicie odblokować, tak droga, bo 15 minut to pewnie już zaraz ten moment nastąpi. Zanim o tych postulatach, to teraz jeszcze rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, podkomisarz Piotr Szczepaniak. Na czym polega tutaj praca, rola policji?
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. My jako rola policji mamy następującą, czyli zabezpieczamy to zgromadzenie, które jest zgłoszone. To zgromadzenie już trwa od wczoraj i będzie trwało, tak jak tu przedmówca powiedział, do dnia jutrzejszego, do godziny 12:00 w celu oddrożnienia tej naszej drogi ostrowskiej. Staramy się kierować pojazdy na objazdy. I w tym momencie policjanci...
Musimy się przesunąć, tak, bo pojazdy mają właśnie przejechać 15 po...
i policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kierują pojazdy na określone objazdy w celu właśnie udrożnienia tego odcinka przy ulicy Ostrowskiej.
Duże korki, duże utrudnienia spowodowała ta blokada, ten protest?
Trudno powiedzieć, czy duże korki, znając perspektywy tutaj ruchu na tej drodze, to można też zauważyć, że chyba wiele osób sobie wzięło do serca nasz komunikat, który był podany wcześniej i wybrało alternatywną drogę w celu uniknięcia tego korku.
Patrzę na radiowozy, które stoją w okolicy, oznakowane, nieoznakowane. Spore siły państwo tutaj ściągnęliście.
Znaczy zabezpieczamy to własnymi siłami plus wsparciem z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, jak również jest od wczoraj, dzisiaj i jutro zespół antykonfliktowy, który łagodzi, że tak powiem, te napięcia i próbuje, że tak powiem, dograć się, porozmawiać z organizatorami, gdyby dochodziło do jakichś ekscesów.
Wczoraj te napięcia były, związkowcy weszli do siedziby DINO. To właśnie właściciele, przedstawiciele DINO wezwali państwa do środka, żeby zainterweniować?
Dokładnie. Z tego, co my mieliśmy informację przekazaną, to osoby tutaj zgromadzone udały się do biurowca firmy w celu złożenia pewnych postulatów, po czym zostaliśmy poinformowani o interwencji tam na miejscu i dowódca zabezpieczenia podjął decyzję po rozmowie z osobą zajmującą się tym zgromadzeniem, czyli całym organizatorem, o opuszczenie tego biurowca i osoby zostały te wylegitymowane wszystkie.
Tylko wylegitymowane, czy jakieś konsekwencje one jeszcze poniosą? One złamały prawo? Nie mogły tam wejść?
Mogły wejść w naszej ocenie, ale to nie nam będzie oceniało. My czekamy ewentualnie za kolejnymi krokami, które ewentualnie podejmie firma, która złożyła to zawiadomienie i zgłosiła naszą interwencję.
To jutro państwo tutaj będziecie do końca protestu zabezpieczać. Dzisiaj spokojnie?
Dzisiaj raczej spokojnie, tak samo jak w dniu wczorajszym. Mamy nadzieję, że to, co będzie jutro, czyli te 30-minutowe, no mogą jednak blokady lekko utrudnić nasz, tak powiem, tutaj ruch, ale będziemy się starać kierować przez ten 30 minut, kiedy będą tutaj utrudnienia, pojazdy na wskazane przez nas objazdy i tutaj tak samo mamy apel gorący o konkretne stosowanie się do poleceń, które będzie wydawał policjant ruchu drogowego tam na miejscu, gdzie będzie kierowana objazdy.
Policja w Krotoszynie jest. Bardzo dziękuję. Podkomisarz Piotr Szczepaniak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Państwo tutaj zostajecie na miejscu. Drodzy państwo, zwracam się teraz do związkowców. Może przejdziemy na drugą stronę ulicy. Te warunki, w których odbywa się ten protest, nie są najłatwiejsze. Przechodzimy w tej chwili przez przejście dla pieszych, które jest już otwarte. Jeszcze chwilę temu było blokowane przez związkowców. Teraz auta mogą już normalnie przejechać i doszliśmy właśnie teraz do miasteczka namiotowego, które wczoraj tutaj zostało rozbite i właśnie tutaj odbywa się ten protest. Między innymi pani Katarzyna Kiwerska, była pracownica sieci sklepów DINO, była, bo została pani zwolniona. W jakich okolicznościach to nastąpiło?
Dzień dobry, tak, zostałam zwolniona po tym, gdy wpuściłam posła Zamberga na interwencję poselską. Ta interwencja dotyczyła zgłaszania przeze mnie przez ponad miesiąc nieprawidłowych temperatur w markecie, w którym ja pracowałam, ale problem ten dotyczył nie tylko mojego marketu, ale wszystkich marketów DINO, co potwierdzają m.in. kontrole inspekcji pracy. W tym momencie jest już 1300 takich kontroli, o których wiemy. Kontrole nadal trwają, więc ktoś musiał w końcu głośno o tym mówić, że te podstawowe prawa pracowników są łamane.
Ile było stopni w tym sklepie, w którym pani pracowała? To był sklep w Sochaczewie.
Tak. W momencie samej interwencji posła to było 8 stopni.
W środku w sklepie?
Na magazynie. Na sali sprzedaży było to około 14-13 stopni. W pomieszczeniach socjalnych również to było 6. A były dni, kiedy ja zgłaszałam w firmie, że temperatura wynosi 2 stopnie.
Czy państwo nie mogliście sami tej temperatury podnieść, po prostu, żeby zrobiło się cieplej?
Nie, to jest cały problem, ponieważ system jakby ogrzewania jest zdalnie sterowany we wszystkich marketach DINO i my jako pracownicy, czy ja jako kierownik w tamtym czasie nie mam żadnego wpływu na to, jaka ta temperatura jest, kiedy te urządzenia grzewcze się włączają i wyłączają.
Czyli ktoś z centrali tym steruje temperaturą w sklepach i to tak było tylko u państwa, czy tak jest wszędzie?
We wszystkich sklepach DINO. We wszystkich marketach jest tak samo to zorganizowane.
Pani to zgłosiła swoim przełożonym?
Tak, moje zgłoszenia trwały przez miesiąc, dlatego później pojawiło się zgłoszenie do inspekcji pracy, zgłoszenie do związków i prośba o pomoc, bo przez miesiąc mój sklep nie otrzymał żadnego wsparcia, nie dostaliśmy dodatkowych nagrzewnic, a w dniu interwencji poselskiej okazało się, że nagrzewnica potrafi się znaleźć w kilka godzin.
Dostała pani wypowiedzenie. W jakich okolicznościach to nastąpiło?
po ponad miesiącu od całego zdarzenia przyjechały do mnie moje przełożone.
Po tej wizycie posła Zandberga, tak?
Tak. Tak, 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 no bo jakby całe wydarzenie jest przyczyną tego wypowiedzenia, więc po ponad miesiącu, gdzie tutaj już jest łamany kodeks pracy, bo pracodawca miał 30 dni na wręczenie mi tego wypowiedzenia, moje przełożone wręczyły mi wypowiedzenie, w którym firma zarzuca mi łamanie procedur, gdzie jasno trzeba podkreślić, że oczywiście procedury DINO znałam, ale każda procedura musi być zgodna z kodeksem pracy i z konstytucją i ja również jako kierownik miałam podpisane umowy, w których byłam zobowiązana tych przepisów przestrzegać, więc tutaj...
Co wpisano w tym wypowiedzeniu? Za co pani została zwolniona?
Ciężkie naruszenie procedur.
Pani ma takie poczucie, że naruszyła w sposób ciężki te procedury?
Nie. Nie mam takiego poczucia. Uważam, że trzeba było to zgłosić, tak? Bo tutaj najważniejsze było zdrowie w tym momencie pracowników, tak? I za nich czułam się odpowiedzialna. Tym bardziej, że gdzieś są udokumentowane te moje zgłoszenia, że od miesiąca nikt na to nie reagował. To nie było z dnia na dzień, że przyszłam i nagle zgłosiłam to gdzieś tam dalej. Tylko na początku jakby prosiłam różne strony, pracodawcy, różne osoby o interwencję w tym konkretnym markecie, tak? A wiem, że markety sąsiednie borykały się z podobnymi problemami.
Jeśli chodzi o te warunki pracy, mówi pani o niskich temperaturach, coś jeszcze? Jakieś zarzuty jeszcze ma pani wobec swojego byłego już pracodawcy?
To, co już wspominał Wojtek, przeciążenie pracą, nagminny monitoring, wymaganie od pracowników efektywności i wydajności pracy no, na kasie w momencie, kiedy ręce są zgrabiałe i pracownik jest zmarznięty, ciężko wymagać od niego efektywności, tak? I w ogóle chęci do pracy. Tutaj tych przepisów jest masa, tak? Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co w takiej firmie też jest łamaniem przepisów, bo każda firma powyżej 50 pracowników powinna taki fundusz mieć. No i tutaj pracownicy walczą gdzieś o swoje podstawowe prawa, tak? Polskie prawo gdzieś to podobno gwarantuje, a w tej firmie okazuje się, że nie ma narzędzi, które to wyegzekwują.
Jesteśmy przed siedzibą, centralą sieci DINO, gdzie trwa protest pracowników, protest związkowców właśnie zatrudnionych, związanych właśnie z tą siecią. A w naszym studiu w Poznaniu jest Piotr Sterczała, rzecznik prasowo-okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Mam nadzieję, że się słyszymy, panie rzeczniku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pytanie o interwencje, które państwo podejmowaliście, o zgłoszenia, które dostaliście. Czego one dotyczyły i czy było ich dużo?
To znaczy, ja reprezentuję Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, tylko w pewnym zakresie mogę się posłużyć tutaj danymi, które mamy z terenu całego kraju i no, te dane są troszkę inne niż tutaj pani kierownik wspomniała, choćby jeżeli chodzi o liczbę kontroli, które przeprowadzono związanych z temperaturami, tu akurat mam dane z całego kraju, tych kontroli było zakończony 461, a z tych kontroli 367 zakończyło się poprzez wydanie środków prawnych, czyli były takie kontrole, gdzie tych nieprawidłowości nie stwierdzono. Wprawdzie no, liczba tutaj środków prawnych, które były wydane po tych kontrolach, w tych 367 kontrolach, no jest dosyć, wydaje się, imponująca. Jednak trzeba rozróżnić tutaj te decyzje, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, decyzje pisemne i decyzje ustne. Decyzje...
Przepraszam, że dopytam, ale tak. Mówi pan o tych środkach wydanych, to, tak. To konkretnie co zostało wydane? Jakieś zalecenia czy kary jakieś dla sieci DINO?
To znaczy, no, mówię tutaj o decyzjach, czyli decyzjach administracyjnych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy mamy taki instrument jak nakazy, które zawierają decyzje administracyjne, które nakazują coś zrobić, żeby dostosować do obowiązujących przepisów. I tak jak to zacząłem mówić, no, trzeba rozróżnić decyzje pisemne od decyzji ustnych. No i w ramach tych kontroli, których tutaj powiedziałem, dotyczących temperatur w tym roku, no w tych decyzji pisemnych wydano około niecałe 250 decyzji, natomiast w gro decyzji było decyzjami ustnymi, a różnica zasadnicza jest taka, że decyzje ustne wydaje się w takich sytuacjach, kiedy usunięcie uchybień dotyczy spraw, które są usuwane od ręki i dotyczą z reguły spraw, dotyczą z reguły spraw, które no, nie stanowiły oczywiście zagrożenia zdrowia i życia. Także tutaj trzeba takie rozróżnienie zrobić.
A czego oprócz tych temperatur dotyczyły jeszcze te uchybienia, które państwo stwierdziliście?
Uchybienia dotyczyły na przykład zastawienia dróg komunikacyjnych, oznakowania tych dróg, oświetlenia w pomieszczeniach, porządku generalnie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, na przykład wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w odpowiednie sanitariaty i w odpowiednie armaturę. Składowania również materiałów w miejscach niewyznaczonych. Takie decyzje z reguły, no tutaj większość tych decyzji została wykonana od ręki, znaczy na przykład została naprawiona jakaś nie mająca większego potrzeby jakichś stosowania rozwiązań, jakichś takich organizacyjnych czy tutaj czasowych kwestii, jakieś takie właśnie tutaj drobne uchybienia. No również wśród tych ustnych decyzji znajdowały się decyzje dotyczące temperatur. Także tu nie jest tak, że te decyzje tylko dotyczyły właśnie wkręcenia żarówek, ale również dotyczyły temperatur.
Panie rzeczniku, z tego wynika, że nie jest aż tak źle, jak mówią związkowcy i ta sytuacja
się
poprawiła po tych kontrolach.
Nie mi to oceniać tutaj, czy jest źle, czy dobrze. Dla nas jako Inspekcji Pracy każde naruszenie przepisów jest czymś, co jest no, niedobrym, tak? Bo my staramy się, żeby tych naruszeń nie było. Natomiast no, ocena tego, czy jest dobrze, czy źle, no może być różna tutaj ocena i trzeba odnieść to pewnie do kontekstu również i do ilości ogólnych kontroli i do ilości skarg, które zostały tutaj złożone w tych sprawach, więc tutaj ocena no, tutaj trzeba pozostawić no, osobom, które chcą tej oceny dokonać. My takiej oceny nie dokonujemy. My jako tutaj Inspekcja Pracy jesteśmy tutaj ograniczeni właśnie do wyrażania się poprzez właśnie środki prawne, czyli decyzje, jeszcze wnioski, wystąpienia. No również tutaj pan redaktor wspomniał o postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Tych postępowań w sprawach wykroczenia było stosunkowo niedużo na tą liczbę kontroli, gdyż dotychczas wydano 6 mandatów na łączną kwotę 8900 zł.
A te 6 mandatów to dotyczy Wielkopolski? To są dane z Okręgowego Inspektoratu
Spoznania? To są dane z Wielkopolski, tylko tutaj trzeba zastrzeżenie takie zrobić, że ponieważ właściwość miejscowa do postępowań w sprawach wykroczenia jest związana z miejscem popełnienia wykroczenia. I czasami zdarzało się tak, że z tych mandatów, chyba nawet większość tych mandatów, jeżeli nie wszystkie, dotyczyły spraw, które wynikały spoza terenu Wielkopolski, natomiast zostały przesłane w celu wszczęcia tego postępowania w sprawie wykroczenia. Z uwagi na to, że centrala jest w Krotoszynie, jak tutaj usłyszeliśmy również, że sterowanie na przykład procesem ogrzewania odbywa się z centrali, no to osoby odpowiedzialne no, musiały być ustalone i widocznie tutaj inspektorzy ustalili, że w tych konkretnych sytuacjach ktoś odpowiadał na terenie tutaj podlegającym jurysdykcji, nazwijmy to, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
To jeszcze jedno pytanie. Czy można mieć takie centralne sterowanie ogrzewania właśnie w centrali sieci, a pracownicy mogą nie mieć takiej możliwości właśnie w sklepie na miejscu?
Przepisy tego nie regulują.
Czyli teoretycznie jest to możliwe, tak? Nie jest to złamanie prawa?
No, najważniejsze jest zapewnienie właściwych warunków, ale jak to się odbywa, no tutaj przepisy tego nie regulują.
To Piotr Sterczała. Dziękuję. Proszę się jeszcze przesłuchiwać naszej rozmowie, bo pewnie wrócimy jeszcze do rozmowy także z panem. Wojciech Jędrusiak, OPZZ, Konfederacja Pracy. Pan się uśmiechał w czasie wypowiedzi pana rzecznika. Najmocniej nawet pan się zaśmiał w czasie tej liczby mandatów.
To jest po prostu skandal, hańba i żal, że pan takie rzeczy mówi, że
To były też fakty, o których mówił pan rzecznik, liczba mandatów, tak, konkrety.
Tak, to były konkrety, 400 ponad kontroli, 300 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie temperatur. I kary nakazowe ustne. Niech pan rzecznik zwróci uwagę, że sygnalizowaliśmy te temperatury od grudnia. Pracodawca, pan Biernacki, nic sobie z tego nie robił. Nadal tych pracowników mroził. Dopiero jak Adrian Zandberg wszedł do zakładu pracy w Sochaczewie, dopiero się coś stało. To jest skandal w ogóle, że nakładacie na firmę, która generuje miliardowe zyski, 8 tysięcy złotych. Niech pan się, nie wiem, no to jest wstyd i hańba w polskim kraju, żeby firmę, korporację taką karę zastosować. I jak pan tylko teraz w tym momencie zachęca tym spokojem swoim do łamania przepisów prawa, do łamania przepisów BHP, bo żadna ta kara nie odstraszy pana Biernackiego i w przyszłą zimę z powrotem będzie mroził.
Czego pan oczekuje od inspektorów pracy?
Surowych sankcji.
Ale skoro przyjeżdżają, ktoś naprawia, podnosi temperaturę, no to może prawo jest takie, że oni nie mogą surowych sankcji, o których pan mówi.
Ja może jeszcze powiem. Pan tutaj mówi 8 tysięcy kary. A wie pan, ile zyskał na mrożeniu pracowników właśnie pan Biernacki? 300 marketów. To jest ponad milion złotych. To jest nawet kilka milionów złotych zysku. On sobie na tym zarabia, a wy jesteście bezzębni. Nie potraficie nałożyć wysokich kar, surowych sankcji.
Katarzyna Kiwerska, zwolniona kierowniczka sklepu w Sochaczewie, chciała zabrać głos, tak?
Tak, myślę, że warto tutaj dodać, że tu działania nie tylko Konfederacji, ale ogólnie związków zawodowych, które walczą teraz o to, żeby zmienić tą ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o to, żeby też jakby wzmocnić działania inspekcji pracy, tak? Bo to, o czym Wojtek mówi, te kary są śmieszne.
Inspekcja pracy, mówiąc wprost, pani chce powiedzieć, niewiele może zrobić.
Tak, uważam, że...
To nie wina inspekcji pracy, tylko przepisów.
Znaczy przepisów i też tego, w tym momencie nawet ministra pani Dziemianowicz-Bąk mówiła o tym, że ta... Uprawnienia inspekcji pracy są sukcesywnie powoli powiększane i te kary można nadawać większe. Z tego, co wiemy z ostatnich informacji, jest to na ten moment do 30 tysięcy, więc no, to nadal nie jest dla miliardowych zysków jakby kwota robiąca wrażenie, aczkolwiek chodzi też o to, żeby inspektorzy nie bali się tych wysokich kar, tych najwyższych, które w tej chwili mogą wydawać, tak? Żeby to prawo zaczęło działać w pełni, żeby nie były to jakieś tylko szczątki tego, co mogą, ale żeby to faktycznie zaczęło działać i szło w tą stronę, że te przepisy chronią pracowników, a nie pozwalają pracodawcom na działania takie, a nie inne.
Jesteśmy przed siedzibą Dino. Niestety wśród nas nie ma przedstawicieli sklepów Dino. Ta sieć, ta firma ma taką politykę medialną, że ani nie odpisuje na wiadomości mailowe, na pytania mailowe, ani nie przyjmuje zaproszeń do tego typu programów. Ja znalazłem ostatni komunikat sieci Dino z 14 maja. Tutaj pojawia się cytat m.in. członka zarządu, pana Michała Krauzego. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników odnotowaliśmy wyraźnie wyższy wolumen sprzedaży. Znajduje to odzwierciedlenie w zasłużonym wzroście ich wynagrodzeń. Równolegle wprowadzamy rozwiązania, które pomagają ograniczać liczbę codziennych zadań. Mówi Michał Krause, to oficjalny komunikat sieci Dino. Chciałaby się pani do tego odnieść. Faktycznie były podwyżki w ostatnim czasie?
Tak, z tego co wiemy od pracowników, którzy są z nami w stałym kontakcie, faktycznie te 300 zł podwyżki przynajmniej w ostatniej pensji było.
Żądania były 900.
900, tak. Część pracowników twierdzi, że dostało aneksy, część, że nie dostało, więc martwią się tym, że to była jednorazowa akcja zapchania, że tak powiem, tematu.
I potwierdza pani, że podwyżki były?
Tak, w ostatnim miesiącu tak, ale...
A ograniczenie liczby codziennych zadań?
Nie dochodzi.
Wprowadzamy rozwiązania, które pomagają ograniczać liczbę codziennych zadań, bo to tak brzmi dokładnie ten cytat.
Na ten moment żaden z pracowników nie przekazał nam realnych rozwiązań, które faktycznie realnie zmniejszają zadania i to, co pracownicy codziennie muszą ogarniać na marketach. Problemy braku rąk do pracy, jak były, tak są. Kadry brakuje wszędzie i tutaj ten problem nie jest rozwiązany.
Naszemu programowi w studiu w Poznaniu przysłuchuje się także radca prawny, pan Przemysław Dziubak, specjalista prawa pracy, kancelaria Lex Strada. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry.
Ocena się, panie radca.
Dzień dobry.
I pytanie do pana, jak pan tego słuchał przez już ponad 20 minut, to kto ma tutaj rację? Myśli pan, że rację mają związkowcy, którzy skarżą się na inspekcję pracy, czy inspekcja pracy ma rację, która jednak prowadzi te kontrole na tyle, jak może? Jak pan to ocenia, to wszystko, co się tutaj dzieje?
Panie redaktorze, proszę państwa, trudno mi oceniać sytuację, której dokładnie nie znam, natomiast kiedy się temu przysłuchuję, to rysuje mi się w głowie pewien obraz, który budowany jest nie tylko przez informacje, o których dzisiaj usłyszałem, ale także przez to, co widzę codziennie, czemu się przysłuchuję, rozmawiając z klientami oraz to, co widzę w sądzie, to, co słyszę w sądzie. Problem, z którym mamy do czynienia w naszym kraju, być może jest to także problem, który dotyczy Dino, to jest kwestia związana z kapitulacją. Skapitulowała. Inspekcja pracy, związków zawodowych w naszym kraju właściwie nie ma. Jeżeli są, to nie pełnią swoich ról. Mediatorzy w naszym kraju są słabi i nie wykonują swoich działań tak jak trzeba. Sądy natomiast są niesłychanie opieszałe. A skoro na początku powiedziałem o inspekcji pracy, o której jeden z panów powiedział przed chwilą, że jest bezzębna, no to ja powiem krótko. A jak możemy sobie wyobrazić, że inspekcja pracy będzie miała zęby, skoro jest to instytucja o charakterze politycznym? Przypomnijmy, że główny inspektor pracy wybierany jest przez marszałka Sejmu. Jest to instytucja czysto polityczna, a nie zajmuje się tym, czym powinna się zajmować, czyli ochroną słabszej materialnie strony stosunku pracy. No to krótko powiedziałem to, co sądzę na temat może nie tej sprawy konkretnie, bo jej dokładnie nie znam, ale obraz, z którym mamy do czynienia w kraju i do tego obrazu być może można wpisać także Dino i problemy, które ma Dino, można tak sformułować, jak przed chwilą powiedziałem.
Czyli wszystkiemu winni są politycy?
Wszystkiemu winni jesteśmy wszyscy. No, popatrzmy na to, jak daliśmy się zwariować. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, w którym mamy do czynienia z tak zwanymi umowami zlecenia, które de facto nie są umowami zlecenia. Jesteśmy krajem, w którym mamy do czynienia z robiącymi oszałamiającą karierę umowami B2B. Mówiąc krótko, wszyscy dajemy, użyję tego sformułowania, ono nie będzie zbyt prawne, może nawet w ogóle nie będzie prawne, wszyscy dajemy się robić w konia, a później dziwimy się, że zostaliśmy zrobieni. No nie. Wchodzimy w głupią grę. Politycy przyklaskują temu, a instytucje, które mają się zająć pracownikami, nie działają. Ja może krótko powiem na temat procesu, który dotyczy pani, która mówiła przed chwilą. To przypomnę, może nie wszyscy o tym wiedzą, że stawka kosztów zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy nie jest zwykłą stawką progresywną, jak w sprawach cywilnych. Wynosi ona 360 zł. Więc moje pytanie jest takie. Dlaczego ta... Czyli mówiąc krótko, jeżeli proces trwa 5 lat, jeżeli czy do sądu trzeba iść 10 razy i jeżeli wydaliśmy na mecenasa 20 tysięcy złotych, to strona przygrywająca, w tym wypadku pracodawca, no być może w tym będzie to Dino, będzie musiał zapłacić po przegranym procesie, uwaga, 360 zł kosztu zastępstwa procesowego. Jest to wstyd. Jest to wstyd głównie dla naszych polityków, a także dla inspekcji pracy, która nie zrobiła nic, aby to zmienić.
Pytanie jeszcze o tę sprawę. Wspomniał pan o pani Kiwerskiej, która też tutaj jest, to zwolniona kierowniczka sklepu z Sochaczewa. Myśli pan, że ona ma tę sprawę wygraną w sądzie?
Absolutnie nie wiem. Ja jestem pełnomocnikiem w związku z powyższym. Jeżeli nie widzę...
Trzeba znać akta
nie
jednak,
widzę
tak?
akt, nie mogę się tak wypowiedzieć. Świadczyłoby to o kompletnym braku profesjonalizmu z mojej strony.
Tutaj w Krotoszynie nie ma zbyt wielu protestujących. Słyszeliśmy też, że część pracowników boi się uczestniczyć w takim proteście. Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec pracowników, którzy nawet w czasie wolnym by tutaj przyszli?
No, pytanie, czy może wyciągnąć konsekwencje. Z prawnego punktu widzenia wyciągnięcie konsekwencji będzie działaniem bezprawnym. Problem tylko polega na tym, że działanie bezprawne są działaniami, które faktycznie mają miejsce. Żeby jako przykładem, który można podać, który zobrazuje problem, jest na przykład zwolnienie dyscyplinarne, a mianowicie zwolnienie dyscyplinarne, jeżeli jest bezprawne, sąd orzeka mniej więcej 2-3 lata. Czyli 2-3 lata musimy czekać, aż sąd przywróci takiego pracownika do pracy bądź orzeknie odszkodowanie. Kiedy ja zaczynałem zajmować się prawem pracy około 30 lat temu, procesy, które dzisiaj trwają 3 lata, trwały miesiąc, dwa.
Czyli wracamy też do sytuacji, która jest w sądach. Dziękuję. Jeszcze mam nadzieję, że wrócimy, że wystarczy nam czasu. Przemysław Ciubak, radca prawny, kancelaria Lex Strada, gość w Poznaniu. Wracamy do Krotoszyna, gdzie trwa protest. Tak patrzę na państwa miasteczko, kilkanaście osób. Pytanie, dlaczego tak mało?
Pracownicy, no tak jak wcześniej mówiliśmy, w przypadku sporu zbiorowego i strajku ostrzegawczego, gdzie pracownicy bezpośrednio byli tutaj... straszeni zwolnieniami, konsekwencjami prawnymi.
Proszę zdjąć słuchawki, nie będą panu przeszkadzały, nie będzie pan siebie słyszał. Tak.
Się rozpraszam, bo swój głos słyszę. Polega to na tym, że...
Pracownicy są zastraszani, po prostu tak boją się wyjść. Nawet ten strajk ostrzegawczy pokazał, jak ogromną pracę, nazwijmy to, wykonało Dino, żeby tych pracowników zastraszyć, tak? Bo dostawaliśmy masę zgłoszeń, masę maili potwierdzających to, że przełożeni przyjeżdżali na markety i po prostu straszyli tym, że zostaną wobec was wyciągnięte konsekwencje. Wprowadzali tak naprawdę dezinformację, ponieważ wszystkim pracownikom mówili, że jeżeli ktoś nie jest członkiem związku zawodowego, nie może brać udziału w strajku ostrzegawczym. Oczywiście, że każdy pracownik mógł, tak? To są przepisy, które reguluje nam konstytucja.
Było zastraszanie, było zniechęcanie, mniej lub bardziej oficjalne, tak?
Ja bym wręcz powiedziała, że było oficjalne, bo mamy screeny takich wiadomości, które wpływały, mamy nagrywane rozmowy, że wprost pracownicy słyszeli, że możecie zostać zwolnieni, że zostanie wam zabrana premia, że nie zostanie przedłużona wam umowa, tak?
Pracownicy sieci Dino zatrudnia, jeśli się nie mylę, ponad 50 tysięcy ludzi. Myśli pani, że macie poparcie większości tych pracowników? Czy to jest tak, że to słabe związki zawodowe, jak mówił też nasz gość w studiu w Poznaniu, tylko robią tutaj pikietę w imieniu jakichś nielicznych?
Myślę, że gdyby pracownicy nie bali się jawnie zagłosować i wyrazić swojego zdania, zdecydowana większość potwierdziłaby to, że są niezadowoleni z warunków pracy i że chcą zmian.
Byli wczoraj, są dzisiaj także przedstawiciele partii politycznych, partii Razem, Aneta Troć. Pytanie właśnie o tą państwa obecność tutaj w Krotoszynie. Nie boicie się państwo takiego zarzutu, że skoro przyjeżdżają tu politycy, to jest to wydarzenie polityczne i łatwy argument dla drugiej strony, dla sieci Dino?
Jesteśmy tutaj jedynymi politykami, jak pan dobrze widzi, i wynika to z prostej przyczyny. Tylko my faktycznie mamy coś do zaoferowania pracownikom w naszym programie i wydaje mi się, że jesteśmy jedyną partią, która faktycznie po stronie pracowników chce stać i cały czas stoi. Jesteśmy tutaj na zaproszenie OPZZ, Konfederacji Pracy, i jesteśmy również za ich zgodą. To nie jest tak, że przyjechaliśmy tutaj na chwilę się pokazać. Jesteśmy z nimi tutaj cały dzień, tak długo jak możemy.
Śpicie też tutaj państwo, bo są namioty rozbite, takie namioty jak na polach namiotowych, małe, kilkuosobowe. Też zostajecie państwo na noc tutaj?
Chcielibyśmy, ale nie mamy możliwości. Wszyscy mamy swoją pracę i nie jesteśmy w stanie poświęcić całego czasu, żeby być tutaj. Natomiast tyle, ile możemy, tyle tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że ten proces faktycznie coś uda się nim osiągnąć, bo póki co jesteśmy tutaj drugą dobę, natomiast zarząd cały czas siedzi w biurze, nie wychodzi do pracowników, a jedyne, czym się martwi, to czy przypadkiem nie depczemy po ich trawniku.
Były takie interwencje pracowników, przedstawicieli sieci Dino, że wchodzicie państwo na ich teren, bo państwo stoicie w tej chwili na takim pasie zieleni między drogą krajową a siecią Dino.
Zarząd dzwoni notorycznie do Urzędu Zarządzania Kryzysowego i urzędnicy są zmuszeni przyjść, interweniować i rozmawiać z nami na temat tego, że deptamy po tym trawniku. Natomiast tutaj jakby protest jest umocowany prawnie z racji tego, że pracownicy są w sporze zbiorowym, możemy zajmować ten teren. Natomiast oprócz tego, że przyjeżdżają tutaj urzędnicy z Urzędu Zarządzania Kryzysowego, pojawia się tutaj też policja, która również musi interweniować, bo cały czas jest wzywana i widać to jawnie, że Dino traktuje policję bardzo instrumentalnie.
To znaczy?
To znaczy, że zarząd chce, żeby pracownicy się bali. To jest oczywiste, że policja działa w granicach prawa i wykonuje swoje obowiązki. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że są tutaj ludzie, którzy są tutaj pierwszy raz. Kiedy przychodzi policja, raz, jeden, drugi, trzeci, i to nie jedna osoba czy dwie, ale cały zastęp tej policji, to może to być po prostu straszne, stresujące dla wielu pracowników.
Wróćmy do naszych gości w studiu w Poznaniu. Piotr Sterczała, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Padły wcześniej mocne słowa związkowca Wojciecha Jędrusiaka z OPZZ Konfederacji Pracy. Pan się zgadza z tymi słowami? Pan chciałby się do tego odnieść co do inspekcji pracy?
Znaczy, no chciałbym sprostować może to, co tutaj zostało powiedziane odnośnie kar, które tutaj zarzut był taki, że miliardowe zyski firma takie kary ponosi, no to my nie każemy firmy, my każemy konkretne osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów. Także ta odpowiedzialność jest nakierowana indywidualnie na konkretnego pracownika, kto odpowiada za dane tutaj uchybienia.
To jest taka podstawowa...
Czyli on to musi ze swoich pieniędzy prywatnych zapłacić, firma nie tak, może za niego dołożyć.
Znaczy, tutaj jest to kara taka, jak każde postępowanie mandatowe, które jest prowadzone przez różne organa i jest to skierowane na konkretną osobę, nie na firmę.
A jeśli...
Natomiast a jeszcze jeśli... może taka uwaga, bo tutaj tak. Kontrole, które prowadzimy, nie wszystkie są jeszcze zakończone. Tutaj kontrole nie wszystkie tutaj są podsumowane, rozliczone, nazwijmy to. I formułowanie również dalszych wniosków dopiero się odbędzie, bo to jest proces pewnego rodzaju. Jeżeli dojdziemy do jakiegoś wniosku, że należy czy to złożyć wnioski o ukaranie przeciwko konkretnym osobom odpowiedzialnym do sądu, czy też nawet jeżeli by takie było przekonanie naszej instytucji, że doszło do popełnienia przestępstwa, nawet do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Takie podsumowanie i wnioski mogą również wystąpić. Ja nie twierdzę, że będą takie wnioski, natomiast ta sprawa jest cały czas w jakiś sposób tutaj dynamiczna i to nie jest...
Na razie takich wniosków
takim,
do prokuratury państwo nie,
nie mam takiej wiedzy. Ja tutaj podkreślam jeszcze raz, że tylko w bardzo ograniczonym zakresie, tak jak powiedziałem, o kontrolach dotyczących temperatur, tych, które dotyczyły tej kontroli, nazwijmy to akcji zimowej, mam wiadomości z terenu całego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o obecną sytuację, niestety mam ograniczoną tutaj wiedzę do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, który obejmuje województwo wielkopolskie. Czy takie
jest
wnioski...
Jest pan rzecznikiem tego inspektoratu, tak.
Okręgowego Inspektoratu Pracy, tak?
Tak, tak, dziękuję za tę wypowiedź, Piotr Sterczała. Wojciech Jędrusiak, wracamy do rozmowy jeszcze z panem. Od pana kiedyś sieć Kaufland otrzymał pan trzy pozwy od sieci Kaufland, może w ten sposób. Jak ta sprawa się skończyła?
Ta sprawa jest bardzo ciekawa, bo pozwała mnie sieć Kaufland łącznie na 250 000 zł. Są to 3 pozwy, 2 cywilne i 1 z oskarżenia prywatnego.
Naruszenie dóbr osobistych.
Tak, to jest wyimaginowane, wymyślone zarzuty nieprawdziwe o naruszenie dóbr osobistych.
Boi się pan kolejnych takich pozwów ze strony kolejnych sieci?
Oczekuję takich pozwów, nie to, żebym chciał takie pozwy, ale oczekuję, bo po tej samej stronie, co w Kauflandzie i po tej samej stronie, co w Dino, jest ta sama kancelaria prawna, która jest znana z brudnych metod, slapów i Union Bustingu.
Mocne oskarżenia.
No bo mamy dowody na to w postaci działań na przykład w Jeremiasie, w Amazonie, w Kauflandzie. Tutaj oni nas pozywają nie tylko związek zawodowy, pozywają nas tutaj w przypadku Kauflandu, pozwali też osoby funkcyjne i nawet dyrektorzy pozywali, tak żebyśmy mieli tych pozwów jak najwięcej. My mamy łącznie 10 pozwów na, no powiedzmy, ponad 500 000 zł. I ta sama kancelaria teraz doradza panu Biernackiemu. My byliśmy zaskoczeni, jak pierwszy raz pojechaliśmy na spotkanie w Katowicach właśnie, gdzie mieli przyjechać przedstawiciele Dino, a tam spotkaliśmy prawników, którzy nas skarżą w sądach i z którymi spotykamy się też na mediacjach w Kauflandzie. To było kuriozalne, tym bardziej, że oni z uśmiechem mówią do nas, że przyszli tutaj budować dialog.
Pana Biernackiego z nami nie ma nikogo z przedstawicieli sieci Dino, bo jak już wspominałem, sieć Dino nie przyjmuje zaproszeń, nawet nie odpowiada na takie zaproszenia. Jest szansa na porozumienie tutaj z właścicielami sklepów sieci Dino? Widzi pan jakiekolwiek szanse i na jakiekolwiek rozmowy?
Jest szansa, tych problemów jest, naprawdę się dużo nawarstwiło, tylko musi być ta dobra wola.
Z jednej strony wyłożą więcej pieniędzy, nie będzie to podwyżka 300, a 600, to państwo wycofacie spory zbiorowe i dogadacie się jakoś?
Tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o to, żebyśmy się spotkali, porozmawiali o problemach tych pracowników, bo to nie jest tylko kwestia wynagrodzeń, to jest kwestia tego nadwyrężania ich pracą, stosowania monitoringu do nadzorowania tych pracowników i jeszcze jeszcze ich wyciskania do sucha. To jest kwestia tego, że nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. My działając na przykład w Kauflandzie domagaliśmy się zwiększenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i udało nam się go podwyższać i Kaufland go podnosi, a Dino go nawet nie wprowadził, co jest naszym zdaniem naruszeniem przepisów prawa, ponieważ zwracaliśmy się, dlaczego nie macie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie odpowiedzieli nam ani razu.
To Wojciech Jędrusiak, OPZZ, Konfederacja Pracy. Na koniec chciałbym wrócić do Poznania. Przemysław Dziubak, radca prawny, Kancelaria Lex Strada, specjalista prawa pracy. Kiedy pan wysłuchał tych wypowiedzi związkowców, to nadal pan twierdzi, że związki są bezzębne, że niewiele mogą, że są słabe?
Tak, no związki są bezzębne, dlatego że musimy pamiętać o tym, że związki zawodowe biorą bardzo małe składki od pracowników, w związku z powyższym nie mają pieniędzy na obsługę prawną. A generalnie rzecz biorąc, większość członków władz związków zawodowych nie działa dlatego, żeby pomóc związkowcom, tylko dlatego, żeby być chronionymi przed rozwiązaniem umowy o pracę. Problem polega na tym, że panowie członkowie władz związków zawodowych, zamiast zajmować się sprawami pracowników, grzeją ławy dlatego, żeby nie być zwolnionymi z pracy, bo ustawa im na to pozwala. To jest
choć
problem.
Tutaj w Krotoszynie związkowcy są.
Ale oczywiście, być może są wyjątki, które potwierdzają regułę. Ja mówię akurat o regule, z którą mamy do czynienia. Jestem pewien, że prawdopodobnie bardzo energiczni związkowcy w Krotoszynie działaliby jeszcze bardziej energicznie, gdyby mieli wsparcie innych związków zawodowych, które miast grzać ławy powinni szybko przystąpić do akcji wspierających.
Pytanie jeszcze o ten fundusz zakładowych świadczeń socjalnych. On jest obowiązkowy, to pracownicy tutaj mają rację z tymi żądaniami?
To ja może oddam pana
tak,
inspektora,
tak,
których właśnie chcę odpowiedzieć na to pytanie.
Rzecznik Okręgowego Inspektora do Pracy w Poznaniu.
Tutaj padło kilka razy takie właśnie stwierdzenie, że jest obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych. Jest to prawda co do zasady, natomiast no niestety, czy stety są wyjątki od tej zasady i między innymi takim wyjątkiem jest, jeżeli strona, pracodawca zawrze takie porozumienie z przedstawicielami załogi, no, przedstawicielami związków zawodowych i wpisze to do regulaminu wynagradzania i z tego, co tutaj jest wiadome,
czyli
takie rozwiązanie, zostało stworzone w sieci tejże właśnie tutaj przedmiotowej. Natomiast no, czy jest to przedmiot do dyskusji, czy jakiejś negocjacji? Na pewno tak. Natomiast na tą chwilę no, mamy tutaj stan taki, że no, pracodawca odstąpił od tworzenia funduszu. No i niestety ustawa przewiduje taką możliwość.
To Piotr Sterczała, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Dziękuję panowie w studiu w Poznaniu.
Dziękuję
za udział w programie. Dziękuję także państwu. Rozumiem, że o 19, czyli za 8 minut państwo wchodzicie znowu na przejście dla pieszych i znowu kwadrans blokady.
Tak, tak. To już jest nasza taka ostatnia godzina, gdzie będziemy wychodzić. Tak, o 19 wychodzimy, później dopiero o 7 jutro.
7 rano i 30 minut.
Tak, tak. I wtedy będziemy po 30 minut pikietować i blokować tutaj.
Do której jutro ten protest?
Do godziny 12.
Nawet jak się nic nie wydarzy, nie będzie żadnego porozumienia, nikt do państwa nie wyjdzie, to państwo, rozumiem, odchodzicie, odjeżdżacie stąd.
Odjeżdżamy, będziemy przygotowywać się do strajku generalnego. Będziemy tutaj w kolejne protesty szykować. Nie poddamy się, będziemy działać dalej. Nie zaprzestaniemy, aż ta firma zacznie godnie tutaj pracowników traktować i przestrzegać przepisów prawa, których teraz obecnie nie przestrzega w zakresie na przykład ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Wojciech Jędrusiak, OPZZ, Konfederacja Pracy w Handlu. Dziękuję za udział w programie. Dziękuję także państwu. Szkoda, że z nami nie było przedstawicieli sieci Dino. Trudno znaleźć ich jakiekolwiek wypowiedzi, jakiekolwiek argumenty. W mediach nie uczestniczą w takich audycjach, nie uczestniczą w programach czy telewizyjnych, czy radiowych. Nie odpowiadają nawet na pytania wysłane mailem. Warto to zaznaczyć, bo tej drugiej strony dzisiaj zdecydowanie brakowało i mam wrażenie, że nie tylko w tym programie tej drugiej strony dzisiaj brakowało. Adam Michalkiewicz, to tyle z Krotoszyna. Bardzo państwu dziękujemy. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.